Naszym gościem jest pan Dariusz Sopków, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie, panie ambasadorze.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Otrzymaliśmy informację o tym, że większość krajów członkowskich Unii Europejskiej poparła, przegłosowała nowe standardy zaostrzające normy emisji dla przemysłu. Polska wraz z kilkoma krajami, między innymi Niemcami, Czechami i Węgrami, opowiadała się przeciwko tym nowym rozwiązaniom. Dlaczego one są niekorzystne dla naszego kraju, panie ambasadorze?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Unia Europejska poprzez siłę ugrupowań ekologicznych, czy tak zwanych polityków z partii zielonych, czyli to są bardzo często właśnie przedstawiciele, no to jest duża frakcja, na przykład w Parlamencie Europejskim frakcja zielonych to jest trzecia grupa polityczna. Więc oni, czy taki języczek uwagi w wielu sprawach, otóż ci politycy pochodzący z tych państw, a w każdym kraju gdzieś właśnie są ciągle jakieś wybory, oni zaostrzają, niezależnie od przyjętych już wcześniej norm, ciągle przy różnych okazjach, różnego typu dyrektywach czy rozporządzeniach, normy emisyjne. Bo po prostu to jest pewien taki rodzaj ideologii, który już zaczął funkcjonować. Na przykład no, są politycy w Parlamencie Europejskim, oni oczywiście mają związki ze swoimi państwami, na przykład portugalscy politycy czy hiszpańscy. Oni domagają się, żeby Unia Europejska o 70% obniżyła CO2. To nic, że mają zakłady padać przemysłowe różnego typu. Niech ludzie idą mieszkać na wsi. Oni zresztą często właśnie wychowywani byli w takich komunach wiejskich. Tutaj nomen omen właśnie o charakterze takim często komunistycznym, prawda, gdzie liczy się życie wspólne. Nie liczy się rodzina, tylko kontakt z przyrodą. I jak ludzie wyjdą z miasta i lepiej, oni narzucają różnego typu właśnie takie trendy modowe, również filmy. No niedawno w Polsce właśnie jakiś film wyszedł o tym, że gdzie tam gdzieś mordowano myśliwego, bo najważniejsze jest życie owadów, prawda? I tutaj właśnie jakoś apoteoza ochrońców owadów i tak dalej. To brzmi może absurdalnie, natomiast niestety to ma swoje przełożenie na działania prawne. I ta ideologia, ona doprowadziła do tego, że po prostu są pewne normy, które przyjęte zostały 10, 20 lat, jeśli idzie o protokół z Kioto, to nawet już ponad przecież 20 lat funkcjonuje. I mimo to oni ciągle zaostrzają, bo nie kryją tego, w czasie debat parlamentarnych wielokrotnie słyszałem, że te o 30% to nic, ma być 50% do 2020, a później 70% mniej CO2. Do 2070, oni sobie sami narzucają takie normy na terenie Unii Europejskiej, bo jeśli idzie o inne kraje naszej planety, dużych emitentów CO2, są poza Unią Europejską, więc oni oczywiście korzystają z tego i bardzo wiele przedsiębiorstw z krajów Europy Zachodniej, bo to jest jednak dość trudne przedsięwzięcie przenieść produkcję daleko poza kontynent europejski, ale te najbogatsze firmy pozwalają sobie na to, żeby przenieść produkcję do krajów, czy to Afryki, czy to do Indii, czy do Chin, no bo tam nie ma tych norm tak restrykcyjnych jak w Unii Europejskiej. I teraz tutaj Polska znalazła się w takiej grupie siedmiu, to jest od mniej więcej 6 miesięcy, widać wyraźnie, że Polska jest w grupie 7-8 państw, niekiedy 9, które sprzeciwiają się temu. I gdyby podliczyć głosy według systemu nicejskiego, wchodzimy troszeczkę w technikalia prawne, ale to jest konieczne dla zrozumienia, dlaczego pewnego czasu Polska zaczyna przegrywać tutaj na tym polu, mimo że jest grupa państw, która nas popiera. Gdyby funkcjonował nadal system liczenia głosów nicejski, to Polska ta miała prawie tyle samo głosów, co Francja i Niemcy. Mieliśmy 27 głosów, Niemcy, Francja 29, Hiszpania też miała 27. Czyli byliśmy jednym z 6 największych krajów. Jeżeli Polska z jednym dużym krajem i z dwoma małymi się stworzyła sojusz, to miała tak zwaną mniejszość blokującą. Mogła zablokować każde porozumienie. W tej chwili wszedł system lizboński, tak zwanej podwójnej większości. Trzeba mieć większość członków i większość głosów liczonych według ludności. Większość ludności państw, które chcą zablokować te oczywiście prawo, które jest negocjowane. I tutaj powstaje problem, bo nawet kilka dużych państw, jak się skrzyknie razem, to nie potrafi przegłosować według nowego systemu liczenia głosów. Uwaga tutaj, jedna bardzo zasadnicza. Ja wiem, że to proceduralne sprawy nie są może pasjonujące tak jak personalne, ale to jest jednak ciekawa i ważna bardzo sprawa, że polski minister 3 miesiące temu podniósł na Radzie taki fakt, że zgodnie z zapisami tego traktatu właśnie z Lizbony i jeden kraj może wnieść, szczególnie dla niego ważnej sprawie, powrót czasowy do liczenia głosów według Nicei. I to zrobił polski minister 3 miesiące temu po raz pierwszy. I tutaj niestety komisja dokonała żonglerki prawnej. Powiedziała, no tak, my teraz głosujemy, rzeczywiście jest taki zapis, że można tam do końca marca, niektórzy obliczają, że do końca kwietnia, nawet są jakieś różnego typu wyliczenia prawników, że można to stosować. No ale jak ta ustawa wejdzie, czy ta dyrektywa, czy to rozporządzenie unijne, akt legislacyjny Unii, no to już nie będzie tego systemu, czyli taka po prostu granie procedurami i oszukiwanie, bo przecież wiadomo, że prawo stosuje się tu i teraz, prawda? Więc jeżeli w tym momencie możemy poprosić o stosowanie dla nas korzystnego systemu liczenia głosów, to powinniśmy to uzyskać. Nie uzyskaliśmy tego. Identyczna sytuacja była przy wyborze właśnie szefa Rady, czyli ta kandydatura Sariusz Wolskiego, gdzie Polska też próbowała posiłkować się tym, że każdy kraj ma prawo poprosić o inny system liczenia, jeżeli w danej kwestii jest to sprawa żywotna dla interesów tego kraju. I też to zostało odrzucone, jak dobrze wiemy, bo przecież są zapisy traktatowe unijne, gdzie się mówi, że nawet że jeden kraj, jeżeli tylko się sprzeciwi, to należy dać rozsądny czas do refleksji i nie głosować w tej sprawie. Jeżeli chociaż jeden kraj się sprzeciwia, Polska się sprzeciwiła wyborowi szefa Rady. Szef Rady kończy kadencję oficjalnie dopiero w czerwcu, czyli można było jeszcze 2 miesiące poczekać. Nie, kto za, kto przeciw, nie widzę, dziękuję. Tam było nawet inaczej jeszcze, kto przeciw, jednak, no dobra, dziękuję, no to jeden. Następny punkt i tak dalej, i tak dalej. Tak właśnie jest traktowany nasz kraj, ale nie tylko nasz kraj, w przypadku polityki oczywiście klimatycznej również grupa państw. I tutaj nawet ważne państwa były z nami w koalicji, dlatego że jednak Rumunia, jeśli chodzi o ilość głosów, przede wszystkim Niemcy, bardzo ważny kraj, też broniący swojego przemysłu, też Węgry, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Słowacja. Grupa państw była z nami, a mimo to nowy system liczenia głosów jest jaki jest. I teraz odwołanie się zgodnie z przepisami unijnym Polski do innego systemu liczenia głosów jest odrzucane. Po prostu na zasadzie idziemy naprzód i tak dalej. Po prostu proszę zaprotokołować, co się chce. Ten, kto prowadzi obrady, plus przedstawiciel komisji wspomagający go, no pewne rzeczy niestety są łamane, pewne zasady. I tutaj ukłon odchodzącego już prezydenta Francji, który powiedział nam wprost właśnie, wy macie zasady, a my mamy pieniądze. Także to jest ta przyczyna tego, że odrzucone to zostało w Brukseli teraz kolejne restrykcyjne podejście, ograniczenie norm emisji w przemyśle, także to będzie, chodzi tutaj o różnego typu substancje jak amoniak, chlorowodór, też tlenki azotu. Nasze zakłady azotowe ucierpią niestety na tym, dwutlenek siarki, więc niestety różne zakłady na tym ucierpią. Taka jest rzeczywistość, trzeba o niej szczerze powiedzieć.
No i kwestia też ogromnych wydatków, żeby przystosować polski przemysł do tego, między innymi elektrownie węglowe, bo u nas w Polsce węgiel jest tym surowcem bardzo popularnym i napędzającym również przemysł energetyczny.
Tak, tutaj przy tej konkretnie sprawie to są właśnie obliczenia, że za tym stoją kraje, które mają już rozwinięte technologie akurat w tych dziedzinach produkujących, gdzie właśnie te wymienione przeze mnie różnego typu substancje chemiczne Nas głównie interesują kwestie dwutlenek siarki, tlenki azotu, no bo mamy właśnie zakłady, które produkują według pewnych norm ustalonych, już restrykcyjnych, dostosowane do norm unijnych, ale się zaostrza. Po prostu dlatego, że inne kraje chcą wyprzeć nas z rynku, bo tu o to chodzi w dużym stopniu. I jeśli idzie o różnego typu podchody pod zakłady azotowe, no to też tutaj lobbying niektórych krajów spoza Unii Europejskiej jest bardzo istotny. Ktoś bardzo słusznie zwrócił uwagę kiedyś, pozwolę sobie to powtórzyć, chociaż to powiedzmy chyba na że jak powiem, tak publicznie jak przez radio, to po raz pierwszy. To była rozmowa w mniejszym gronie, dlatego nie ja na to wpadłem, nie chcę być autorem tego, natomiast podpisuję się pod pewną refleksją taką, mianowicie, że dawniej, 20-30 lat temu, jak jakaś grupa przemysłowa, czy jakaś po prostu korporacja przemysłowa zagraniczna, pozaeuropejska, chciała przeprowadzić jakieś prawo w Europie, to musiała zorganizować w kilkunastu krajach naciski lobbystyczne na rządy tych krajów, żeby w poszczególnych krajach uzyskać dostęp do rynku z normami, prawda, jeżeli to była chińska czy amerykańska jakaś korporacja, no to musieli zatrudniać ogromne ilości lobbystów w wielu krajach, żeby rządy tych krajów musiały zmienić swoje prawo i wchodzić ewentualnie do tych krajów. Dzisiaj wystarczy zatrudnić jedną dużą korporację lobbystyczną w Brukseli i poprzez różnego typu naciski na instytucje europejskie, czy też na system głosowania w Europie przepchnąć to i natychmiast wchodzi to prawo w 27 krajach, 28 jeszcze ciągle przecież, 28 krajach Unii Europejskiej. Więc na tym polega też centralizacja, że centralizowanie systemu, a za to jest ta filozofia centralizacji wynika z traktatu lizbońskiego. Więc traktat z Lizbony spowodował to, że właśnie wielkie korporacje, które mają takie czy inne interesy w Europie, potrafią łatwiej przepychać swoje sprawy poprzez właśnie system głosowania taki centralistyczny i również poza Unii Europejskiej. Stąd właśnie wielcy producenci, o czym mówiłem, niekiedy wyjeżdżają z Europy, pozostawiają. No my niestety nie mamy aż takich możliwości, nasze zakłady nie są takie mobilne, żeby po prostu przenosić produkcję gdzieś tam do Indii czy do Afryki. Więc na tym będziemy tracić. No jako pocieszenie trzeba jednak tutaj zwrócić uwagę na pewien element, na który minister Szyszko zwracał wielokrotnie uwagę. Taki mianowicie, że zapisy protokołu Kioto i konferencji stron ONZ, słynny COP, teraz COP22 się zakończył, w Polsce będzie COP24 za dwa lata, za niecałe już dwa lata, w 2019 roku. Otóż Polska będzie gospodarzem tej konferencji klimatycznej światowej ONZ-u. Otóż tam są pewne luki i sprzeczności i konferencja klimatyczna ONZ jest dla nas bardziej korzystna. Minister Szyszko tam już od 20 lat w tych strukturach ONZ-owskich działał i przewodniczył tym konferencjom COP i również będzie przewodniczył tej konferencji za dwa lata, dlatego że w ostatnim posiedzeniu tejże konferencji w Marrakeszu pół roku temu polska delegacja właśnie pod przewodnictwem ministra Szyszko, ministra Sałka, pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej wywalczyła, że Polska będzie gospodarzem tej konferencji. To jest bardzo ważne z punktu widzenia negocjacyjnego, no bo gospodarz zawsze może lepiej wpływać na oczywiście forsowanie różnego typu swoich przedsięwzięć. I nie jest biegiem okoliczności, że właśnie minister Szyszko wczoraj i przedwczoraj zorganizował posiedzenie wschodnioeuropejskich krajów sygnatariuszy właśnie polityki klimatycznej ONZ, czyli to są właśnie ta grupa, która będzie najbardziej aktywna w czasie tej konferencji za dwa lata. Byli oni też, ci ministrowie wszyscy, w Tucznie, no to też nie zbieg okoliczności, że właśnie w Tucznie nastąpił taki akt przestępczy. Tam wycinano kilka dni temu drzewa na złość, prawda, Polsce, na złość polskiemu stanowisku w sprawach polityki klimatycznej. Zapewne ktoś wiedział, że będą tam ministrowie właśnie z Europy Wschodniej z ministrem Szyszko wczoraj. Więc my tutaj po prostu, to widać wyraźnie, że Polska stara się grać tymi instrumentami zagranicznymi różnego typu. Minister Szyszko jest starym wyjadaczem i znanym jest na scenie negocjacyjnej, międzynarodowej. I tu chcę właśnie bardzo wyraźnie jedną rzecz powiedzieć, jeżeli cokolwiek miałoby zostać jeszcze z tej naszej dzisiejszej rozmowy, że ten atak personalny na ministra Szyszko to jest właśnie atak różnego typu grup interesów międzynarodowych na rozwój naszego kraju, dlatego że minister właśnie chroni poprzez swoją politykę klimatyczną rozwoju zrównoważonego chroni zarazem i lasy, i przemysł polski. Bo na przykład wprowadza pewne pojęcia typu, że w rozliczeniach CO2 trzeba nie tylko kierować się redukcją, ale też tym, ile dany kraj emisji absorbuje poprzez lasy. I przypomnijmy, że to minister Szyszko w czasie rządu AWS i w czasie poprzedniego rządu PO dwukrotnie obronił lasy polskie przed prywatyzacją, bo była próba zmienienia statusu na spółkę akcyjną. No, a spółka akcyjna to wiadomo, zaraz akcje się będzie sprzedawać i to pójdzie w ręce prywatne, bardzo często zagraniczne. I tutaj minister właśnie broni lasów. Tutaj przypomnijmy, bo wiele osób wydaje się zapomni, co było 2,5 roku temu, zebranie ponad prawie trzy miliony podpisów w obronie lasów. No to przecież minister Szyszko to robił, warto przypomnieć. Za rządu AWS, gdy była próba zmiany ustawy o lasach państwowych na spółkę akcyjną, to właśnie minister to zablokował, bo jest konsensus na Radzie Ministrów i jeden minister potrafił to zrobić. Tym ministrem był właśnie minister Szyszko. I te wszystkie ataki, które są absurdalne oczywiście, o jakąś wiewiórkę, która w lesie miejskim gdzieś tam została znaleziona czy podrzucona, martwa, a okazało się, że to był akurat las, który podlegał władzom miejskim Warszawy. No więc proszę rozliczyć władze Warszawy za te działania. Po prostu wiewiórka gate, afera na pół roku, jakieś przepiórki, jakieś, no w ogóle wyszukiwanie prawda, jakichś zupełnie trzeciorzędnych spraw nadających się bardziej do kabaretu niż do polityki poważnej, jest po prostu atakiem na polski przemysł, polską gospodarkę, polskie lasy, po to, żeby kiedyś to sprywatyzować i wtedy będzie zmiana śpiewki, wajcha ta medialna się przesunie i będziemy słyszeli święte prawo własności. Bo jak wtedy ktoś będzie chciał bronić lasu, no nie można, sprzedane, sprywatyzowane. Wtedy będzie, jak jeżeli pół lasów polskich, jak w innych krajach, nie będę wskazywał palcami, bo to może nieelegancko, w wielu sąsiadujących z Polską krajach, członkach Unii Europejskiej, połowa lasów jest w rękach prywatnych. W Polsce ponad 90% są państwowe. I dlatego jest atak na ministra Szyszko, bo on dwukrotnie już to wybronił. I tak dalej. To można tu przykłady tego mnożyć, ale to, co się dzieje w Brukseli, właśnie nie zapominajmy, że to jest szersza jakaś gra, na której niekiedy zdarzają się oczywiście porażki, powiedzmy sobie szczerze, to sukcesem to nie można nazwać, ale opiszmy przyczyny tych porażek, prawda? Opiszmy też, no powiedzmy sobie, już nie chcę wchodzić w personalia, na jakiej zasadzie to nieraz tutaj się odbywa w Brukseli, bo to już byłby oddzielny temat, ale to, co jeszcze udało się wynegocjować, to dzięki właśnie Ministerstwu Środowiska, to, że możemy w pewnym momencie próbować przejść do innych rozwiązań i powiązać Kioto z Unią Europejską, to byłby wielki sukces i to się odbywa poprzez właśnie dawniej konferencję paryską, teraz Marrakesz, o tym mówiłem. No ale tu musi być wsparcie też polityczne, naprawdę. Minister Szyszko 2 miesiące temu obronił się w Sejmie najlepszym wynikiem, jeśli idzie o próbę odwołania, miał ponad 260 głosów, gdy 230 posłów wystarczy, żeby obronić ministra. I minęło co parę tygodni, a miałem nadzieję, że chociaż rok dadzą spokój. Gdzie? Już kolejne jakieś tam historie, prawda? Więc myślę, że tutaj wsparcie polityczne jest bardzo, bardzo wymagane dla jednego z najlepszych ministrów, najbardziej rozpoznawalnego na scenie międzynarodowej, bo znanego tam od 20 lat. Spośród wszystkich ministrów polskich na scenie międzynarodowej europejskiej najlepiej rozpoznawalny, mający najwyższą pozycję negocjacyjną jest minister Szyszko, żeby sprawa była jasna. Bo jest znany już właśnie od 20 lat jako przewodniczący konferencji ONZ-u. Więc tutaj to też trzeba o tym przypomnieć, a nie właśnie o jakichś przepiórkach czy wiewiórkach mówić, bo to wszystko jest, że tak powiem, pewnego typu, takie nazwijmy to, prowokacje.
Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za tę analizę i będziemy oczywiście się przyglądać sprawie, bo ona jest bardzo istotna, żeby te zastępcze tematy właśnie typu wiewiórki i inne rzeczy, które są podkręcane do granic możliwości w różnych mediach, nie zastępowały tego, nie przykrywały tych sukcesów, o których powiedzieliśmy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Oczywiście, tutaj tylko jedno zdanie. Przy pełnym szacunku dla wiewiórek, dla kretów, bo teraz nowa ustawa też o krecie weszła i tak dalej, i tak dalej. Przecież tu nikt nie... Dla wszystkich zwierząt, prawda, i tak dalej. No tylko nie, jak to się mówi, nie burzmy pewnych proporcji. Piękny zwrot francuski, toute proportion gardée. Trzeba zawsze zachować proporcje w tym, co się mówi, prawda? I tutaj one są ewidentnie zachwiane, jeżeli wychodzą takie propagandowe jakieś pozycje, które mówią, że życie owada jest ważniejsze od życia człowieka. Nie dajmy się w tym wszystkim jakoś, jak to się mówi, ogłupić. Dziękuję za uwagę, ojcu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pan Dariusz Sopków, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, był gościem aktualności dnia.